Ja chciałbym przybliżyć historię naszego przebywania w Lublinie, w kontekście oczywiście dramatycznych wydarzeń powojennych. Będzie to dzisiejszy wykład historyczny, kilka takich podstawowych faktów. W podsumowaniu najpoważniejszego do tej pory opracowania historii naszego kościoła w Polsce po wojnie profesor Kirill Hałagida napisał: po zakończeniu II wojny światowej wszystkie kościoły grecko-katolickie z Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się bezpośrednio w strefie wpływów Kremla. Zarówno duchowieństwo, jak i dla milionów wiernych faktem oznaczał nadejście nowych, nierzadko tragicznych czasów. Najtrudniejszym okresem było pierwsze powojenne dziesięciolecie, gdy w krajach bloku komunistycznego, w którym istniały największe skupiska grecko-katolików, podjęto próbę likwidacji katolickich wspólnot wschodnich. Wykorzystywano do tego po raz pierwszy na, w cudzysłowie, Soborze w Lwowie na sowieckiej Ukrainie w 1940 roku lokalne kościoły prawosławne. Takie drogi zastosowano następnie w Kluży, Rumunii i w Preszowie w Czechosłowacji. I profesor Hałagida pisze, że mimo różnic lokalnych, to schemat wszędzie był jednakowy. Widać było, że pierwsze skrzypce grają władze sowieckie, które jako narzędzie swojej polityki wykorzystywały miejscowych komunistów, ale także patriarcha moskiewski i uznający jego prymat miejscowy kościoły prawosławne. Zakres środków także był wszędzie podobny. W rezultacie z krajobrazu kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej zniknęły setki świątyń, wiele zdecentralizowane zaleśnieckie, wiele z premedytacją zniszczono. Tylko jakieś miejscowe uwarunkowania wpłynęły na to, że nie zlikwidowano totalnie grecko-katolików w Bułgarii, na Węgrzech i w Jugosławii. Pisze Hałagida, że to nie było jednak żadne nowe, to co działo się po roku 1945. Bo to była realizacja zamierzeń, które już Kreml podjął w latach 39-41. Nie udało się im tego sformalizować, bo Hitler napadł na Związek Sowiecki. I znowu następna konfrontacja historyka, że to nie było nic nowego, bo to była realizacja koncepcji jeszcze z czasów Rosji przedrewolucyjnej, dla której jako wywiadowcza ekspozytura Watykanu grecko-katolicy zawsze byli sorobowi. Dalej historyk stwierdza, że to, co było w okresie rewolucji, to też żadna nowość. To raczej kontinuum jednego z aspektów polityki imperialnej, a dokumenty, które udaje się znajdować, świadczą o tym, że tylko śmierć Stalina powodowała, że nie zniesiono totalnie kościołów grecko-katolickich w innych państwach i jest taka hipoteza historyków, że to, co robiono z kościołami grecko-katolickimi, było testem dla Stalina, gdy chodziło o likwidację w ogóle kościoła katolickiego w Europie, w Europie Wschodniej, tej podbitej przez Sowietów. Tylko śmierć Stalina uratowała, jest taka hipoteza, i nas, i możliwe, że także łacińskich katolików przed zniszczeniem. Sytuacja duchowieństwa wiernych grecko-katolickich w powojennej Polsce różniła się od losu wspólnot grecko-katolickich w innych krajach, gdyż tutaj zastosowano archiwalia pośrednie. Nie było pseudo-soboru, o którym by oficjalnie ogłoszono powrót do kościoła prawosławnego. Po prostu miejscowi komuniści uważali, że deportowanie większości wiernych w ramach tzw. repatriacji do Związku Sowieckiego, a resztę w ramach akcji Wisła w 1947 roku po prostu automatycznie rozwiąże problem, bo w ten sam sposób deportowano biskupów naszych. I kim byli dla ówczesnych komunistów w Polsce grekokatolicy, a przede wszystkim hierarchowie, to wymownie świadczy zapis jednego z funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Kapitan Tomasz Wiśniowski skarżył się o tym, gdy biskup Józefat Złocki powrócił po pierwszej deportacji do Przemyśla. Cytuję, ta Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Był ten to wywieziony do ZSRS, nie wiem jakim prawem powróciło do Polski. Chodzi po ulicach z rozwianą brodą i nastawia Ukraińców, że instrukcja mówiąca, że wyjazd do Ukrainy jest dobrowolny. Trudno było się spodziewać, że ktoś, kto nazywa biskupa Bydlęcie, będzie tolerował istnienie kościoła i instruktur w Polsce. Zdecydowano już 1 września 1945 roku seminarium i gimnazjum ukraińskie przemyśle, jeszcze 2 lata przed wysiedleniem na arcybiskupa. I kto chciał zostać kapłanem katolickim w Polsce, miał przed sobą drogę przez mękę. To trwało kilkanaście lat. Jest tu między nami profesor Michał Łesiuk, który też chciał być kapłanem. Niedawno był, to powiedzieć, pobudzieńki, został wielkim profesorem slawistą, szczęśliwym małżonkiem i także naszym nauczycielem przez wiele lat. Realiami tego czasu była konieczność, jak się wtedy mówiło, zmiany urządku, czyli przynależności kościelnej, to nie godził się na to, nie miał szans na kontynuowanie nauki seminarium. Pierwszym, komu udało się pokonać ten trud, był świętej pamięci biskup Teodor Majchowicz, pierwszy biskup eparchii Wrocławsko-Gdańska. On wstąpił do seminarium Magnińskiego w Olsztynie. Wymagano także od niego zmiany urządku, wtedy zwrócił się do ówczesnego ordynariusza, który pokoił w Polsce, prymasa Wyszyńskiego i pozyskał od niego zgodę na to, by kontynuować naukę jako byłego katolika. Minęło 9 lat i rozpoczął się etap lubelski naszej historii w Polsce po II wojnie światowej. W roku 1965 wstąpił tutaj pierwszy kandydat, był to rodzony brat biskupa Majchowicza. Po konsultacjach między księdzem Henrykiem, wielka postać naszej historii wojennej, który był później wikarycznym generalnym, prymas Wyszyński zdecydował się, żeby to Lublin, a nie Gniezno, jak było planowane, stał się tym miejscem przygotowywania kandydatów do kapłaństwa, do kościoła greckokatolickiego. Ten pierwszy kandydat nie kończył seminarium. Pierwszy, który kończył, jest serdecznie witany do przywódz Ukrainy, ojciec Jarosław Jakub Mandzela, który wstąpił w roku 1969, ukończył w roku 1975. Po nim zaczęli przychodzić następni i tak od roku 1975, no niestety z wyjątkami w ostatnich 3 latach, przychodził zawsze ktoś z Polski, a od roku 1990 mamy już kandydatów i absolwentów z Ukrainy. Pierwsi, którzy byli jeszcze w czasie, gdy istniał Związek Sowiecki, jest Archiwum Królowskim, jeszcze delegat Ministerstwa Oświaty w Polsce, gdzie jest informacja podana, że odpowiednie radzieckie ministerstwo wyraziło zgodę na wyjazd na studia zagraniczne dla kilkunastu osób do seminarium i na kierunki świeckie. Po tych realiach najbardziej dramatycznych, takich krytycznych, na początku lat 90. po prowadzeniu stanu wojennego w rozpowie odpowiedź od króla Franciszka Greny. My dzisiaj więc zebraliśmy się po to, by jakoś podsumować naszą obecność. Statystycznie wygląda to tak, że do obecnego roku akademickiego ten próg seminaryjny przekroczyło z Polski około 130 kandydatów. Około 80 ukończyło i zdecydowana większość przyjęła święcenia kapłańskie. Z Ukrainy studiowało, studiuje 115 alumnów, także około 80 ukończyło seminarium, ale zdecydowana większość przyjęła święcenia kapłańskie. Także tyle aktualnie, tylko poza kilkoma wyjątkami w Polsce nie ma kapłani, które w Polsce nie są absolwentami lubelskiego seminarium. Autor listu do Hebrajczyków Nie jesteśmy hipokrytami, nie byliśmy i nie jesteśmy aniołami. Były to czasy dramatyczne, ciężkie, gdy czasem okoliczności zewnętrzne nie pozwalały na większą swobodę. Czasem wychodziło o taką chronową naturę zahartowania przez prześladowania genetycznie, jakoś przynajmniej do rodziców tych wysiedlonych w akcji Wisła. Także bardziej do tych realiów naszych odpowiada to, co święty Paweł pisze w liście do Galatów. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Te lata były niesienie brzemienia, ciężaru przez Kościół Lubelski i za to dzisiaj chcemy serdecznie